Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych. Mamy dla Was obiecaną już dużo wcześniej dyskusję spoilerową o filmie Us. I w zasadzie możemy zacząć od takiej króciutkiej recenzji każdego z nas. Każdego? Tak jest po polsku, nie?
Tak, to jest po polsku.
Bo ja się jeszcze zbieram w ogóle z materiałem jakimś o tym filmie, bo też mam sporo takich mieszanych uczuć, jestem, nie mogę ich jeszcze zebrać wszystkich myśli i też mam nadzieję, że ta dyskusja mi tutaj pomoże. No a wy też nie mieliście okazji się tutaj podzielić na YouTubie czy gdziekolwiek opinią, więc najpierw powiemy mniej więcej, jak nam się film podobał. To może zaczniemy od ciebie, Marta, bo jesteś kobietą, więc tak wygląda.
Wow.
Bardzo żenujące wypadło.
To było takie trochę, wiesz, patronizing, ale dobra.
Chciał być dżentelmenem, no nie każdy. Każdy się urodzi.
A czuję się tak, jakby mi przyjebał tymi otwartymi drzwiami, ale dobra. Wow. Super się zaczyna. Okay.
Ale dwa punkty dla Gryffindoru za próbę.
Wypadam z kadru i tam. Bo jestem do tej zielonej ramki, tak?
Nie.
Nie, okej. Okay. Dobrze, As. To my. To my. Ja zawsze zaczynam takie wypowiedzi od tego, że no ja to tak średnio lubię horrory, ale ostatnimi laty to się jakoś tak dziwnie zmienia, bo mam wrażenie, że co idę na horror, to w 9 przypadkach na 10 okazuje się bardzo dobre. No, okazuje się, że mi się podobało.
Zrobiło się lepsze.
Więc ja muszę przestać to powtarzać, że horrory to tak średnio, no bo ja horrory już całkiem. No. I nie inaczej jest w przypadku właśnie As, bo to jest kolejny z tych z horrorów ostatnich lat, z którego wyszłam bardzo zadowolona. I by tak powiedzieć w skrócie, wyszłam zadowolona powiedzmy na dwóch poziomach. To znaczy po pierwsze na tym poziomie takim horrorowym, to znaczy to jest film, który dla mnie był straszny, którego może nie tyle, że aktywnie się tak bałam, to nie jest film, który by gdzieś tam mnie straszył jakimiś, nie wiem, jumpscarami, czy jakimiś takimi, nie wiem, elementami, że coś gdzieś nagle się pojawia w kadrze, tylko to był film, w którym ja czułam takie ciągłe napięcie, taki ciągły niepokój i to bardzo dobrze na mnie działało. I równie dobrze działała ta druga warstwa, powiedzmy, czyli jakaś to takie, nie wiem, powiedzmy to szerokie pole interpretacyjne, które nam ten film zostawia, w które ja sobie powpisywałam dużo, myślę, ciekawych dla mnie przemyśleń. I jakby to takie czytanie filmu z jakiegoś takiego mojego klucza też było może nie dobrą rozrywką, ale ciekawym przeżyciem, bardziej nawet po filmie niż w trakcie, no bo w trakcie długo miałam tak, że o mój Boże, do czego ten film zmierza? Dosyć późno się gdzieś tam te klocki poustawiały i tak dopiero na spokojnie, jak sobie mogłam pomyśleć, poczytać różne rzeczy, no to jestem tak powiedzmy jeszcze bardziej zadowolona niż bezpośrednio po seansie.
Czy miałeś jakieś oczekiwania względem tego filmu?
Nie bardzo. To znaczy właśnie ja nie lubię przed pójściem na film czytać, nie wiem, jakichś opinii, analizy. No widziałam ten wysoki procent na Rotten Tomatoes i to mi, wiesz, to mi podpowiadało, że no film jest raczej dobry, bardzo dobry. No widziałam poprzedni film, czyli Get Out, Uciekaj, który też uważam, że był bardzo dobry, więc moje oczekiwania oscylowały w granicach, no to będzie ciekawy horror, w którym ten uznany już reżyser, scenarzysta będzie mi chciał powiedzieć coś ciekawego. Ale nie miałam jakichś takich niebotycznie wysokich oczekiwań, nie oczekiwałam, nie wiem, konkretnego rodzaju przesłania, o czym myślę, że też sobie jeszcze porozmawiamy. Więc to, co dostałam, gdzieś tam powiedziałabym, że usatysfakcjonowało mnie.
Ja celowo pytam cię właśnie o te oczekiwania, bo mieliśmy wcześniej materiał z Radkiem właśnie o naszych oczekiwaniach względem między innymi filmu Us. No i ja przyznam szczerze, że miałem trochę oczekiwania i to związane, i to troszkę niesprawiedliwe względem filmu i reżysera, bo one były związane bardziej z tą otoczką wokół tego filmu, właśnie tymi bardzo wysokimi recenzjami, masą ludzi, którzy się zachwycali tym właśnie drugim dnem, tym całym, tym taką, no nie bardzo zarysowaną jakąś tam mitologią, która nam się gdzieś rozgrywa w tle. I przez to ja byłem trochę rozczarowany jednak, jak wyszedłem z kina. To znaczy, gdybym ten film obejrzał nie wiedząc nic kompletnie, nie mając żadnych oczekiwań, po prostu idąc w ciemno do kina, to bym się naprawdę dobrze bawił. Stwierdził, że kurczę, nawet spoko, śmieciowy horror z dziwnym twistem, z bardzo, bardzo fajnie wizualnie wyglądający, z naprawdę świetną, z pierwszym aktem. No i a potem się tam układałem tymi kijami, też było fajnie. Mniej więcej jak w przypadku, nie wiem, Cure for Wellness, który jest moim tutaj.
Tak bardzo nie rozumiem tego porównania.
Bo to też był film.
To jest idealne porównanie.
Ja nienawidzę Cure for Wellness, no może właśnie. To dlatego.
I wiesz, ja na Cure for Wellness poszedłem.
Ja ostatnio wysyłałem temu Łukaszowi zdjęcia, jak byłem w Media Markcie i było w promocji. Cure for Wellness.
Patrz, kupiłeś? Patrz, lek.
Oczywiście i tylko to kupiłem. Mówię, zobacz, wszystkie tam leżą, wiesz, te Disneye, wiesz, Disneye, te X-Meny, wszystko, cała kupa, a ja biorę tylko lek na życie, nie?
Jakby był w tym koszu, w którym szukaliśmy, były X-Meny i tak dalej, to bym brał, to tak, bym resztę wywalił, bym wziął.
Tak,
to.
Niestety kupiliśmy tylko Fantastic Four Josha Tranka, więc...
I Wolverine Origins, X-Men Origins. Nie, ale właśnie ja byłem tak zachwycony tym, jak Cure for Wellness, bo poszedłem tak w ciemno zupełnie i ten film się tak snuł, to była taka nuda, jak siedzi ten Dane DeHaan w tym szpitalu, a potem nagle to się zamienia w taki, wiesz, shit show wielki, wiesz, wiercenie w zębach, w ogóle te węgorze, to ten twist na koniec.
Najpiękniejszy śmieć tamtego roku, kiedy się pojawi.
Okej, tylko, że widzisz, w przypadku właśnie Cure for Wellness ja się tam nigdy nie doskrobałam do jakichś tych takich warstw głębszych, ani do warstw, które by ze mną rezonowały, tak, wiesz, ze mną osobiście.
Tam był motyw.
Dlatego to porównanie mi, wiesz, tak nie do końca leży.
Tam miałaś przecież cały ten taki wątek gościa, który się odseparował od swojej rodziny i, wiesz, nie wie, co w życiu ważne. To było wszystko takie płytkie maksymalnie.
No właśnie, to było płytkie maksymalnie.
Ale w ogóle ten...
Nie, ale to dobra, to ja pozwólcie tylko, że dokończę swój wywód i przejdziemy dalej, znaczy jeszcze wcześniej dałem głos Radkowi. Nie, no właśnie ja mniej więcej, jakbym podszedł tak do AS, to byłbym tak samo zachwycony, ale no mówię, widziałem, naczytałem się trochę wcześniej o tym, no siłą rzeczy, żeby też na przykład zrobić ten materiał z Radkiem. No i tak poszedłem, no i to było takie A Cure for Wellness, no po prostu. Troszkę lepiej sfilmowane może, z lepszą grą aktorską, to na pewno, ale w swojej esencji to był właśnie taki palpowy horror, bardzo, z masą takich slasherowych tropów, które były powtykane tu i tam. Więc tak mówię, kurczę, trochę nie na to się pisałem. Co jest moją winą, totalnie to przyznaję. To nie jest wina reżysera czy filmu, to jest moja wina, że ja byłem inaczej nastawiony. Ale ten film, ale jednocześnie dlatego mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że dla mnie jest troszkę przereklamowana ta produkcja, bo ona jest no, fajnym horrorkiem, właśnie takim odcinkiem Twilight Zone, rozciągniętym na jeden film. Ale tyle, niczym więcej jak dla mnie, ale no to pogadamy jeszcze za moment. No i Radek, jak twoje wrażenia, szczególnie w kontekście tych twoich oczekiwań, jakie miałeś?
Wiesz, ja nie miałem już aż tak zawyżonych, bo ja byłem przygotowany na coś właśnie w stylu odcinka Twilight Zone, bo wiemy, jakim Jordan Peele jest ogromnym fanem, zresztą nadzoruje teraz, jest showrunnerem w tym prowadzącym nową wersję Twilight Zone. I tak samo miałem zresztą z Get Out, które jest fantastycznym filmem pod względem i komentarza, i tego, jak się rozgrywa z świeżości, ale dla mnie Get Out to też był ten odcinek Twilight Zone, nie? Który miał cię, wiesz, bawić na takim poziomie, że o, kurczę, to jest dziwne, to jest fajne, to nawiązuje do tych starych horrorów, wiesz, korzysta z tego, pokazuje coś świeżego, ale równocześnie korzystając właśnie z dorobku tego całego historii horroru i tych rzeczy, które jarają Peela, i dostałem dokładnie to samo, dostałem w Us, że znowu gra na tych kilku fajnych poziomach, że to działa jako horror, bo to jest naprawdę fajny horror, gdzie mam mieć te elementy horrorowe, to naprawdę działa, jak mamy tą scenę w salonie i ten to naprawdę aż, wiesz, ciarki miałem. Działa jako komedia, bo nadal Jordan Peele to jest świetny komik i te momenty rozładujące to napięcie też działają i są naprawdę momentami zabawne. Niekiedy są przeszczelone, ale częściej naprawdę bawiły. Jest to dalej ten śmieciowy horror, który on uwielbia i to pokazuje, bo to jest momentami jest silly as fuck ten cały film, że naprawdę idzie się na tym bawić. I dalej jest tym odcinkiem Twilight Zone, tym czymś dziwnym, co nie wiem, gdzie podąży, nie? Naprawdę, nie wiedziałem od połowy, wiesz, jak to się może rozgrywać, co się tam może dziać. Jak zaczęło się rozwiązywać ta sprawa i te wszystkie rzeczy zaczęły się dziać, to naprawdę byłem, wiesz, zaskoczony i nie miałem zielonego pojęcia, w którą to stronę pójdzie. Bo miałem zupełnie inną wizję tego filmu na początku i tego, jak się będzie rozgrywał, a tego, co dostałem właśnie na końcu, szczególnie jak to powiązali z historią Ameryki i z czasami, w których to się rozgrywało i z tym, co na przykład rząd amerykański tam robi pewne rzeczy i jak on to poskładał w kupę właśnie i taką zrobił zaskakującą, intrygującą, niepokojącą fabułę z takiego całkowicie śmieciowego pomysłu, to dla mnie było naprawdę coś niezwykłego. I to nadal nie był taki, nie jest arcydziełem takim, jak właśnie niektórzy mogli się przygotowywać na to, że o, jak już dostał ten scenariusz Oscara za scenariusz Get Out, to tutaj to już, o Boże, to będzie, wiesz, nowy egzorcysta, będzie się to pamiętało przez te tysiące lat, nie, i będzie na pierwszym miejscu każdego podsumowania przez następne dekady, jeśli chodzi o horror. Ale nie, przygotował naprawdę kapitalny film, świeży, i naprawdę bardzo dobrze się bawiłem i chcę wracać do tego filmu, bo tam jeśli chodzi o komentarz, o to jak jest nakręcony, o zdjęcia, to jest coś naprawdę w horrorze ekstra klasa i to mi wystarczy.
To zacznijmy w takim razie może od tego pierwszego aktu właśnie, o którym chyba wszyscy wspomnieli. Tutaj myślę, możemy się wszyscy zgodzić. To jest ta najstraszniejsza część filmu, nie? Mamy ten prolog najpierw z młodą bohaterką, która idzie przez tą plażę do tego domu luster i coś wisi w powietrzu, nie? Robi się tak bardzo niepokojąco. Oczywiście ten wątek jest potem rozwijany, czy raczej odkrywane są kolejne warstwy, które tutaj tego wydarzenia. No a potem przenosimy się już trochę później i poznajemy tą naszą główną rodzinę, którzy ruszają na plażę. No i potem zachodzi ta cała akcja, na którą wszyscy czekali, bo to było w trailerze, nie? Z tym, no, z pojawieniem się tej całej czwórki klonów, tak? No możemy mówić. Muszę w tytule myśleć, że jest omówienie spoilerowe, bo nie powiedziałem wcześniej. Jest spoilerowe jakby, co jakby ktoś nie zauważył. Czwórką tych klonów, tych bliźniaków, cieni. No i fakt, to jest nakręcone bardzo fajnie i no, czuć cały czas ten niepokój, nie? Przez to, jak to jest grane. Czy coś wam się rzuciło w oczy, szczególnie w związku z tą pierwszą częścią? Bo to jest klasyka home invasion, nie? To jest coś, co właśnie co Wes Craven by nakręcił, myślę, nawet, no, pewnie nawet z mniejszym wyczuciem niż Bill tutaj.
No, jak powiedziałeś o Cravenie, no to takie home invasion to mnie się zawsze kojarzy z Krzykiem, nie? Z tą pierwszą częścią, gdzie mamy bohaterkę w domu, gdzie mamy gdzieś dookoła tego domu krążącego mordercę, który próbuje tam wejść od różnych stron i tu jest też coś podobnego, tak?
Ale tu nikt się nie ukrywa, nie? Oni tak stoją i wiesz od razu,
nie, że... No tak, ale później jest ten moment, kiedy nie wiemy, gdzie oni są, kiedy oni się rozbiegają i nie wiemy, czy wejdą tam frontowymi drzwiami, tylnymi drzwiami, tam na dachu ich słychać, gdzieś tam przez okno próbują wejść. I to są te momenty takiego największego napięcia w sumie chyba w tym filmie, kiedy nie wiadomo jeszcze, co oni zrobią, czego oni chcą. Czy jak oni wejdą, to oni się właśnie od razu, nie wiem, rzucą do mordowania tej rodziny, czy będą chcieli powiedzieć, o co im chodzi. Plus, no to jak w ogóle jest... ten niepokój jakby na kilku poziomach realizowany, no to jak oni wyglądają, jak oni się poruszają, jak wiesz, w grze aktorskiej, jak po prostu wytrzeszczają oczy, jak no powiedzmy mówią, czy jak wydają jakieś te odgłosy z siebie. Na przykład to, jak sobowtór tego chłopca się porusza w ogóle gdzieś tam tak przy ziemi, jak taki pająk wielki, no to jest tyle jest tam tych po prostu takich zahaczek, które gdzieś tam dobrze rezonują. Plus, no myślę, że już przy pierwszym akcie ja bym chciała powiedzieć o muzyce. Bo to, co muzyka robi w tym filmie, zwłaszcza właśnie w tych takich scenach grozy, to było dla mnie coś fenomenalnego. W ogóle sprawdzałam, że kompozytor, który napisał muzykę do tego filmu, on generalnie wcześniej napisał tylko muzykę do Get Out, poza tym no to zajmuje się pisaniem muzyki tam dla orkiestry, czy generalnie gdzieś tam poza środowiskiem filmowym. I to, co on tutaj zrobił, jest ten główny taki motyw muzyczny, który wykorzystuje takie, powiedzmy, takie te niepokojące, rzępolące smyczki, prawda? No to Boże, jak to działa? To jak łączy to potem z tą I've Got Five On It, no jak to wraca. No ale ten pierwszy akt to już jest ten moment, kiedy ta muzyka zaczyna gdzieś tam na ten nastrój budować i tę grozę podbijać. No, no super. Ten pierwszy akt w ogóle zero zastrzeżeń.
Randek?
Ja jeszcze troszkę wcześniej wrócę, bo moja chyba ulubiona scena tego filmu, nie wiem czemu, jest ta początkowa z parkiem rozrywki. Gdzie mamy tych rodziców, których wiesz, cały czas się starają unikać ich twarzy, nie? To jest fajnie nakręcone, że tego ojca cały czas pokazują gdzieś tam za pleców, nie pokazują jego twarzy i w ogóle on się tak dziwnie zachowuje, wiesz, on się tam jakoś tak buja, jakby był, wiesz, nawalony i to jest takie strasznie niepokojące, bo to wygląda trochę jak adaptacja jakiejś powieści Stephena Kinga, nie? Że jest jakieś lata 70. Gdzieś tam jakaś rodzina i jakieś gdzieś tam, wiesz, cały czas się coś czai tak podskórnie, nie? Nic nie widzisz, ale jest ten taki dziwna ciemność. Zresztą w ogóle jak mamy tę dziewczynkę, która idzie po tej plaży i nagle mamy to oświetlenie jak w Moonlight, nie? Że wiesz, że jednak czarna skóra fenomenalnie wygląda w nocnym świetle, nie? I to budowało taki klimat i później wejście do tego gabinetu luster i wiesz, to przerażenie, gdzie spotyka tego swojego klona i jest ta stopklatka, którą każdy pewnie poznaje, jak ktoś jakieś materiały oglądał związane właśnie z As, gdzie ona, wiesz, te oczy rozszerzone i usta. I kurczę, to było tak cudownie poprowadzone, powolutku, nieśpiesznie, wiesz, słychać tylko to morze, to jest właśnie te jakieś dźwięki tej zabawy z tego parku rozrywki. I to mnie fajnie nastawiło na cały seans, bo potem nie wiedziałem, co się będzie działo za bardzo, nie? Bo to było takie dziwne, takie oblepiające i ta groza wychodziła właśnie z takiej codzienności, nie? Nie musiało tam nic wyskakiwać strasznego, nic się nagle jakieś, wiesz, nie musiały się pojawiać jumpscary, bo też Pille raczej tego unika, tylko budowanie takim czyściutkim klimatem, tym, co jest podstawą horroru powinno być, nie? Że możesz zobaczyć scenkę rodzajową, wiesz, z jakiegoś, że ktoś pije herbatę i żeby to cię wystraszyło, nie? I tutaj mamy dokładnie to samo, jest po prostu rodzina, która sobie chodzi po parku rozrywki, robią te pierdoły, które zawsze się robi w takich miejscach, a i tak czuję, że coś tam jest, coś się czai, coś wyjdzie, coś się pojawi, nie? I dla mnie ta scena jest absolutnie majstersztykiem prowadzenia ogólnie narracji wizualnej, nie? Że nie trzeba było dużo mówić, nie trzeba było żadnej ekspozycji, tylko wszystko właśnie obrazem, tym jak się przesuwa kamera, jak podąża za bohaterką i kurczę, zakochałem się w tej scenie. No i później przeszliśmy do tego, co się dalej działa, ja już byłem nastawiony, że będzie naprawdę super przeżycie.
Ja też, dlatego się troszkę rozczarowałem potem. Mówię, ta pierwsza część mi się bardzo podobała. I w sumie dostarczała to, czego oczekiwałem też trochę po tym filmie, bo była to taka fajna atmosfera też tajemnicy właśnie, kim są te postacie, ten prolog, było wiadomo, że on do czegoś prowadzi, że z nim będzie związany jakiś twist. No to było bardzo fajne, tylko to w takim razie, znaczy tak, żeby było jasne, zgadzam się totalnie z tym, co powiedzieliście, nie? Żeby nie było, więc nie będę tego powtarzał. Ale powiem szczerze, że też w pierwszym akcie miałem jeden problem. Jakby jedna rzecz mi nie odpowiadała. Jestem ciekaw, czy to wam się rzuciło w oczy, czy nie. Czy albo w uszy nawet bardziej. O ile aktorzy, każdy z nich w zasadzie, odgrywał rolę świetnie. Nawet ci rodzice w tym parku. Swoją drogą rodzice w parku to byli Black Manta i Starfire, nie? Też okay. Ciekawi aktorzy, ale no w małych rulkach. Ale tak czy siak... No, szczególnie jeśli chodzi o tą naszą główną rodzinę Wilsonów, no to świetnie są zagrani, nie? Praktycznie wszyscy. Każdy z nich jest bardzo charakterystyczny w jakiś tam sposób. Tylko, że kiedy oni się pojawiali w scenach razem, to nie do końca działało to dla mnie, w sensie oni nie przypominali rodziny za bardzo. Jakby oni nie rozmawiali w normalny sposób, rzucali one-linerami do siebie głównie, albo sobie żartowali. I powiem szczerze, możliwe, że wiesz, czego to wynika. Później jak się dochodzi do tego trzeciego aktu, to jakby można to wytłumaczyć w jakiś sposób, nie? Ale z drugiej strony ta cała groza i też to, co było w drugim akcie, ten cały taki no już typowy horror, bieganie za sobą, wiesz, ucieczka i tak dalej, grałoby dla mnie lepiej, gdybym wiedział, że tym ludziom na sobie zależy, a kompletnie tego nie czułem w tym filmie. Mam wrażenie, że to jest bardzo dysfunkcyjna rodzina, która w ogóle nie ma więzi ze sobą, kompletnie. I ponownie wydaje mi się, że można to interpretować w taki sposób, że no zakończenie to wyjawia, dlaczego do końca nie są ze sobą jakby otwarci i tak dalej. Ale wydaje mi się, że z punktu widzenia filmu grozy lepiej by działało, gdybyśmy jednak czuli, że to są związane ze sobą bardzo postaci. Nie wiem, czy mieliście takie wrażenie, czy tylko ja?
Że ja po pierwsze nie do końca miałam to wrażenie. To znaczy, powiedzmy, że retroaktywnie widzę pewne rzeczy faktycznie, na które zwracasz uwagę. No ale tak, jakby od początku mamy tę bohaterkę, która no, wydaje nam się postacią z pewną traumą, tak? No bo zakładamy, że te przeżycia z dzieciństwa tam bardzo silne piętno na niej odcisnęły, więc fakt, że ona jest taka mocno wycofana też w relacjach z najbliższymi, że no jak się mówi, tam czasem się jąka i tak dalej. Dla mnie to było tak kompletnie wiarygodne, a z całą resztą tej rodziny, no to w ogóle nie miałam problemów. No to znaczy, no mamy tego ojca, którego grał Winston Duke, który jest taki typowy ojciec, no kurczę, no łódkę kupił tu, jakby jest taki trochę cringe'owy, że te dzieci tam mają, no tato, no już przestań. No jakby dla mnie te relacje są wiarygodne.
No nie, oni nie mają ani jednej normalnej rozmowy, ani jednego normalnego dialogu w trakcie tego filmu.
No mają, jak uruchamia łódkę na przykład, no jak stoją na tym pomoście i no to jest taki typowy rodzinny dialog na wakacjach, no. No mają też, mówisz, że nie czuć między nimi więzi, no wystarczy jak, wiesz, jest ta scena na plaży, w której Jason po prostu na chwilę znika z oczu i po prostu ta matka już prawie ma ochotę tam całą tę plażę przekopać, żeby go tylko znaleźć.
Ale to jest paranoja po prostu, a nie, wiesz, a nie zwykła, no ja nie czułem jakiejś, wiesz, opiekuńczości, miałem wrażenie, że coś jest nie tak z tą bohaterką i okazało się,
no tak,
że jest ją coś nie tak.
No jest coś nie tak, no ale jakby... No nie wiem, jakby zupełnie tego znaczy, nie czuję.
Ja nie miałem problemu z tym akurat, jak się właśnie postać Lupita Nyong'o zachowuje, bo to było właśnie w duchu tego, no, co się okazuje właśnie w finale. I to dla mnie grało, to jak ona się na plaży zachowuje, jak rozmawia z tą drugą, z tą swoją przyjaciółką, nie? Jak nie rozmawia z nią i jakie ma do niej podejście, nie? To było też coś fajnie przekładało na to, jakie ona ma podejście do rodziny, że jest trochę bardziej otwarta dla nich, ale nadal jest zamknięta, bo dla tej koleżanki była zupełnie na nią była zamknięta, nie? Zupełnie odseparowana. I wiesz, z czego to się, no wiemy później, z czego to się wywodzi, z tego jej całego wychowania i przygotowania zanim nastąpiła zamiana. Trochę mi wszystko zgadzało w postaci Winstona Duke'a to, że on był za bardzo komik reliefem w pewnym momencie, że on rzucał te zabawne one-linery, że o nie, znowu pokonałem tego, już tutaj dwóch zniszczyłem, nie? I to było, tego było troszkę za dużo, bo właśnie to na bok usuwało trochę ten związek rodzinny, to, że oni są tą rodziną i tylko no, za bardzo wchodził ten humor, że wiesz, że Jordan Peele jednak musi się wystrzelać z tego humoru i akurat katalizatorem była postać Winstona Duke'a, który fantastycznie zagrał, ale no, tutaj było trochę tego za dużo, ale z matką nie miałem żadnego problemu, bo to dla mnie grało z tym finałowym twistem i fajnie się uzupełniało. Zresztą te dzieciaki super grały i
tak.
Nie, też mi w tej rodzinie nic nie przeszkadzało. Nie wiem, o co ci chodzi.
No jak już ruszyliśmy temat, no właśnie.
Co jeszcze ci przeszkadzało?
No na przykład państwo Taylorowie też mi przeszkadzali, bo oni byli zbyt przegięci jak dla mnie, w sensie...
Oni byli zbyt przegięci,
to jest... Wiesz, nie przeszkadza... Gdyby patrzeć na ten film tylko i wyłącznie jak na śmieciowy horror w stylu A Cure for Wellness, to spoko, nie? Ale jakby ten film ma jednak to drugie dno i ma te takie poważniejsze sceny, które mam wrażenie, że jakby ciężkość tego filmu jest dużo większa niż w przypadku Get Out, który było takim bardzo lekkim filmem wbrew pozorom, nie? Wydaje mi się, że trochę lepiej operowało tym różnymi stylistykami, ale mniejsza. W każdym razie tutaj masz tych państwo Taylorów i ta scena plaży to jeszcze aż tak powiedzmy tego nie widać, bo poza problemem alkoholowym oczywistym i tym motywem, że ten, jak on się nazywał?
Josh?
Tak, był totalnym dupkiem, ale to dopiero widać po tym, jak już akcja przynosi do ich domu, nie? W ogóle ja mam wrażenie, że w momencie, kiedy właśnie oni już uciekają z tego domu swojego, ci głównie bohaterowie, no to jakby całe napięcie już w tym momencie dla mnie uciekło. Jakby już w tym momencie film zaczął się troszkę wlec i zamienił się w taki typowy horror właśnie z masą biegania, jumpscare'ami, waleniem się kijami nawzajem, dźganiem się po prostu tymi nożyczkami. Jakby już nie było zupełnie tego napięcia, przestał mnie straszyć ten film. I po tym, jak bardzo szybko ta nasza rodzinka się rozprawiła w ogóle z zagrożeniem w swoim domu, zwiała, no to też przestałem się w ogóle, wiesz, tak podświadomie obawiać o ich los. Miałem wrażenie, że okej, to już nic się pewnie nie stanie, no bo czemu miałbym się bać tych redów, jeśli oni są w sumie nie są tacy niebezpieczni, jak nie się
no,
wydaje. Nie?
Wiesz, jakby mówisz, rozprawiła, no tak naprawdę zabili jednego z nich w
pierwszym akcie.
Zabili
jednego i zwiali bez problemu.
No, nie no, było pokazane, że jakby oni są od nich szybsi. I że tak naprawdę, no właśnie ja miałam cały czas tak, że okej, oni tam podjechali kawałek samochodem, no to im dało jakąś tam pewną przewagę, ale w momencie, jak już zatrzymali się w tym drugim domu, to ja byłam pewna, że tamci prędzej czy później ich dogonią gdzieś na jakimś etapie.
No,
i...
Nie no, wiadomo, nie? Ale miałem, w sensie wiesz, no nie miałem tego poczucia napięcia, że o kurczę, a co za chwilę, jak oni się pojawią tutaj. Nie, miałem wrażenie, że jak się pojawią, to ich tam pokonają. No i później masz tę scenę, jak ta dziewczynka chodzi z tym kijem i po prostu rozkłada jednego i drugiego bez problemu. I wiesz, to się fajnie oglądało, szczególnie, że ta drugi jak się robi taki bardzo komediowy. Już, nie? Tam to już w ogóle są żarty, one-linery cały czas, ten motyw z tą Ofelią, tak? Alexą, tutejszą. To było zabawne, ale też miałem wrażenie, że tak nie bardzo mi pasowało do klimatu. I no i nie wiem, to momentami psuło horror w tym momencie, nie? Jakby to, co działało jako horror w pierwszym akcie, tutaj już przestawało działać, zrobiło się bardziej komediowo. No i właśnie to, co wspomniałeś o tym, że oni niby są szybsi, niby są silniejsi, ale nie do końca. Nie wiadomo też do końca dlaczego, czy oni trenowali, czy nie. Wiesz, ta mitologia ogólnie, pogadam sobie o tej całej mitologii jeszcze później, ale tylko tutaj nadmienię, że ta mitologia jest tak bardzo lekko zarysowana, bardzo lekko.
No nie,
nie?
Jest do końca spójna, to jest prawda.
I to, ja to rozumiem z tego względu, że no, to jest tylko pretekst do tego, żeby w ogóle to jakoś tam związać ze sobą, nie? To nie jest istotne aż tak wbrew pozorom. Ale wiesz, ponownie, z punktu widzenia horroru, to chciałbyś jednak wiedzieć, mieć wyłożone kawa na ławę, kim oni są, jakie mają właściwości, żeby wiedzieć, czy masz się ich bać, czy nie.
Czy ja
a tutaj, wiesz, bardzo szybko mi film daje do zrozumienia, że w sumie oni nie są tacy mocni, a nie są specjalnie mądrzy, ani nic. Więc, wiesz, z punktu widzenia horroru, to w tym momencie się przestałem kompletnie, wiesz, przejmować losem bohaterów.
Czy ja mam wrażenie, że mało który horror wykłada ci na dzień dobry, jakie są tak naprawdę te granice możliwości antagonisty.
Wiesz, no,
i tak naprawdę no, z reguły się wydaje, że jesz szybszy i wytrzymalszy, ale potem tak naprawdę w momencie, kiedy fabuła tego wymaga, no to...
Tak, ale chodzi o to, wiesz, tak, że... Ale... Muszą ci dać do zrozumienia, że antagonista jest w jakiś sposób niebezpieczny, żebyś się bała, bo inaczej dostaniesz Slendermana, który za każdym razem robi co innego i nie wiesz, że cholery,
czy masz się Slendermanie są bardzo przerażające chmury.
Ale to fajnie grało z tym, co się później działo, nie? Że okazało się, że oni są tacy jak my, nie? to my. Mhm. I oni wcale nie musieli być, nie musiało być zaznaczone, że oni są silniejsi, szybsi, coś, bo oni w sumie nie byli, nie? Może się wydawało, po prostu, wiesz, tak jest prowadzone, no jak horror, nie? Że ten przeciwnik, który tam jest gdzieś cały czas w cieniu, nie jest na nim uwaga skupiona tak jak na głównych bohaterach, to on się wydaje szybszy, silniejszy, nie? I lepiej działający, efektywniej. Ale, wiesz, w finałowym, tym, co podsumowuje finał, jest to, że to my, nie? Że to byli oni. I to było właśnie fajnie, że nie musieli zdać sobie, że oni są szybsi, silniejsi, oni też popełniają błędy, bo to byli po prostu ludzie, którzy tylko, wiesz, wychowali się w innych warunkach, no mieli inne zupełnie mentalne przygotowanie, bo byli uwięzieni w tym bunkrze i no wiadomo, że nie rozwijali się tak jak ci na górze, byli ograniczeni pod względem tym, wiesz, poznawczym i na tym poziomie, ale nadal nie byli w żaden sposób lepsi, nie, bo no to my. I to fajnie grało, jak później, wiesz, dlatego ten film jest fajny do kolejnych, jak go oglądasz, wiesz, następny raz i następny, że możesz odkrywać nowe rzeczy i to całe ich działanie po kolejnym już, przy kolejnym seansie, no fajnie wychodzi całe to ta konstrukcja tego ich, jak oni, wiesz, jak oni się zachowywali, czemu się tak zachowywali.
Tam było powiedziane też, że ich przewaga wynika między innymi, znaczy to nie było powiedziane dosłownie, ale to jakby można to bardzo łatwo wnioskować, że ich przewaga też wynikała z tego, że ta Red miała plan, nie? Jakby ona planowała to wszystko, jak to ma zajść. I ponownie, to też ten plan jest taki troszkę niejasny, w sensie jak ona na przykład, w sensie, wiesz, w jaki sposób wytłumaczyła tym wszystkim ludziom, że mają zrobić w tym konkretnym miejscu ten łańcuch, czy oni mieli zabić najpierw tych swoich, wiesz, odpowiedników, czy nie, niektórzy zabijali, niektórzy nie, inni zabijali w ogóle innych ludzi, to też było bardzo niejasne, nie, jakby nie było wyłożone i ja się totalnie zgodzę z tym, jak ktoś mi powie, że, no bo potem, wiesz, to nie jest istotne w tym filmie zupełnie, nie? Bo o czym innym to jest, jasne, tylko że to też wpływa na to, że no, ten horrorowy aspekt w tym drugim akcie tak spadł mi zupełnie, nie? Nie wiem, bo tu mówisz, że film cię straszył generalnie, czy potem też, jak już opuścili ten dom, łazili sobie po tej posiadłości?
Znaczy wiesz, no nie ukrywajmy też, mnie nie potrzeba dużo, żebym się trochę bała, więc może też na to należy wziąć pewną poprawkę, no ale jakby... Tak, wydaje mi się, że jakieś tam mniejsze już napięcie jest na pewno niż na początku, bo już więcej wiemy też dlatego. No ale z samego faktu, że wiesz, nasi bohaterowie jadą do tego domu, gdzie oni jeszcze nie wiedzą, że tych przyjaciół, do których jadą, no to, że oni już nie żyją, tak? Że zostali pomordowani i że w tym domu zostaną właśnie te ich sobowtóry. No to też budzi pewne napięcie, no widzimy, że wiesz, ta dwójka dzieciaków tam idzie z jedną jakąś tam wazą i z jakimś kijem, żeby mierzyć się, no powiedzmy, z, tak jak nam się na przykład wydaje, choćby no silniejszymi tymi osobnikami. No i to jest wciąż ten moment, że nie wiemy tak naprawdę o co tym istotom chodzi, tak? Czy oni chcą ich wymordować, czy nie do końca. No widzimy, że jest ta scena, w której właśnie już ten sobowtór tej pani domu pojmuje bohaterkę naszą główną, ale jakby jej nie zabija, tak? No i jakby nie wiemy też dlaczego i tak dalej. No jest później ta świetna scena, jak właśnie Adelaide się wraca do tego domu i się okazuje, że jeden z tych sobowtórów wciąż jeszcze żyje. I po prostu ten moment, jak one się tam szamoczą, jest to ujęcie na te nożyczki, gdzieś tam pod łóżkiem, czy tam pod szafką i później ten moment, kiedy właśnie pierwszy raz widzimy, jak właśnie z Adelaide wychodzi ta prawdziwa natura, jak ona zaczyna też wydawać z siebie te zwierzęce odgłosy i tam zaszlachtowuje tę dziewczynę. I później mamy ujęcie na tego syna, który po prostu patrzy na to przerażony. No to dla mnie to wciąż działa, tak? I zaczyna właśnie już rozgrzebywać tę drugą warstwę już. Już może właśnie nie tak ten taki horrorowy lęk, ale właśnie to ten taki, o co tu chodzi i te takie gdzieś tam wewnętrzne jakieś, powiedzmy, niepokoje.
Mi się wydawało też, że no ich zadaniem głównym było, żeby zabić tych swoich sobowtórów, nie wiesz, zająć ich miejsce należne, to, że im się to powinno należeć. I znaczy wiesz, że oni chcieli być na tym, zmienić swoją sytuację społeczną i przejąć to, co tych swoich miejsce, no swoich oryginalnych, znaczy swoich wersji oryginalnych. A Red, dlatego w tym domu tak to wyglądało, taka ta psychologiczna gierka, bo ona jednak miała rachunki do wyrównania, takie wiesz, podstawowe, bo to ona zaczęła tą rewolucję, od niej się zaczęło, więc ona też nie mogła wyskoczyć nagle zabić tej swojej wersji, no nie oryginalnej, swojego klona, tylko musiało nastąpić to ta konfrontacja, gdzie musiała jej pewne rzeczy powiedzieć, bo wiesz, ona wiesz, przez ile lat ona czekała w tym bunkrze, żeby wygadać to z siebie, nie? I wyrzucić to z siebie wszystko, dlatego jej od razu nie zamordowała. Później wiemy, że tam ten jeden, ta za córką poleciała od razu ta, żeby ją tam szlachtować i ten, i oni się wszyscy rozbiegli. Zresztą tego Winstona Duke'a też miał ten zabić od razu, to nie było tak, że on się z nim bawił czy coś, nie? On go chciał zamordować. I tu mi się wydaje, że ten plan był jasny. I też bardzo mi się podoba to, co się dzieje z tym łańcuchem, bo wiemy, że oni się uczyli wszystkiego z telewizji, nie? I ta cała akcja z łańcuchem, która jest prawdziwa, która miała być, że oni tam łapali za ręce i miał być dookoła przez Stany ten łańcuch. Wiesz, że oni się tego nauczyli tylko z telewizji, tego co słyszeli, że to ma być takie, wiesz, piękne, wielkie, wiesz, pojednanie. No,
z tej koszulki, to... nie? Którą miała Abby po prostu pojmana.
Tak, ta jedność, ale też mamy, wiesz, że film zaczyna się od telewizora, nie? Wiesz, że oni się uczą wszystkiego, wszystko poznawali przez telewizor. No i ten plan był strasznie naiwny, tak jak cała ta akcja, która była w tamtych czasach. I dla mnie to grało idealnie, nie? Że to był taki wielki plan, żeby zrobić ten łańcuch, bo im się wydawało to coś ważnego, bo telewizja o tym mówi, bo ich tego uczy, wiesz, bo to jest ten przekaz, ten... I idealnie to dla mnie grało, więc to było fajne.
Okej, no to zbliżamy się do tego trzeciego aktu, w ogóle zbliżamy się do tej kulminacji, nie? No ci te cienie, klony zostają po kolei eliminowane w mniej lub bardziej ciekawy sposób. I no dochodzi do tej konfrontacji i dowiadujemy się. I teraz pytanie dla was, odpowiedzcie szczerze, czy domyślaliście się tego zwrotu akcji i wyjawienia, co też się wydarzyło z Adi?
Bardzo późno. To znaczy tak naprawdę już w momencie, jak one, że tak powiem, tam toczyły tę taką walkę, powiedzmy bardziej takie to odtwarzanie ruchów, To był dopiero ten moment, kiedy ja stwierdziłam, aha, czyli pewnie się zamieniły, ale wcześniej nie, ale no dopiero jakby tak już później po fakcie, no to widzę, że te tropy tam były jak najbardziej, więc to nie tak, że, no nie traktuję tego, że to jest taki twist dla twistu, z którym jakby tak autor wyskakuje znikąd, no tylko, że tam była ta podbudówka, no ale też, no ja go nie szukałam, jakby, ja się... Nie spodziewałam się, że tam w ogóle będzie tego kalibru twist, że raczej no wyjaśnią nam, o co chodzi tam tej drugiej stronie, ale to było zaskoczenie z samego faktu, że w ogóle coś takiego jest w tym filmie, no tak więc tak, powiedz.
Ja miałem tak, że w ogóle jak się zaczął ten film i są te okropnie pretensjonalne napisy początkowe z tymi króliczkami i tym chórkiem. Ale ja miałem taki przebłysk na początku, jak pokazują te klatki z królikami. Mm-hmm. Takie, wiesz, ułożone rządkiem. Ja mówię, okej, będą klonować ludzi pewnie, czy coś takiego, nie? Ale potem na szczęście zapomniałem o tym na jakiś czas i ten początek filmu, ja w ogóle miałem nadzieję, że to będzie coś takiego bardziej metafizycznego, jakieś takie bardziej, że to są faktycznie jakieś, wiesz, odbicia nas, nie wiem, z innego wymiaru, albo coś w tym stylu, albo że jakieś odbicia, personifikacje, wiesz, jakieś ciemna strona.
No metaforycznie w dalszym ciągu mogą być. No
metaforycznie tak, nie? A potem się okazuje, że nie, okej, klonują ludzi tak naprawdę. Więc to mnie trochę przerywało. Miałem 50 teorii, wiesz, które wydawały mi się ciekawsze, ale tak zawsze jest, nie? Ale potem w momencie, jak ona zjeżdża tymi schodami, to już byłem pewien. I jeszcze podczas oglądania zastanawiałem się, czemu tylko jedna z nich mówi. Mm-hmm. Nie? Czemu tylko jedna postać mówi jeszcze takim zachrypniętym głosem. I przypomniałem sobie scenkę z trailera. Tą scenkę, jak wiesz, masz te dwie dziewczynki, jedna łapie drugą za gardło. I nagle mi się odblokowało w głowie, mówię, no tak, nie? Po prostu złapałem za gardło i się zamieniły. I teraz są dwie, bo też, wiesz, to, o czym mówiliśmy w tym poprzednim materiale, że to jest, że to przypomina odcinek Twilight Zone. Mówię, zawsze Twilight Zone jest jakiś twist, nie? No to mówię, kurczę, pewnie o to chodzi. Więc to odkryłem, ale mimo, że, no wiesz, no to trochę się inaczej ogląda na film, jak już wiesz, co się wydarzy mniej więcej. Ale podoba mi się to. I tak czy siak, ten cały zwrot akcji było całkiem zmyślne. I też podobała mi się też ta puenta w stylu, znaczy może nie puenta, ale to, że w którymś momencie uświadamiasz, że w zasadzie ta Red, czyli ta oryginalna Adi, w zasadzie po prostu wykorzystała cały tłum tych klonów do swoich celów, nie? No bo ona chciała się zemścić i chciała dać ten i wkręciła ludziom, że o, dajmy komunikat na cały świat, nie? Ale tak naprawdę chodziło o prywatną, jako kompletnie prywatną zemstę, nie? I...
Znaczy ja się nie do końca zgodzę, to znaczy gdyby chciała wyłącznie tej prywatnej zemsty, no to zebrałaby tę swoją rodzinę i poszła i wygarnęła po prostu Adi, co o niej myśli, by ich zamordowała, no jakby... Cóż, wydaje mi się, że chodziło jej jednak o coś więcej, tak?
Nie możesz zamordować po prostu kogoś. Musisz to zrobić w teatralny sposób.
Wydaje mi się, że gdyby jej chodziło tylko o to, to nie wysilałaby się aż tak bardzo.
Okej, okay, no ja mam, no dobra, ja sobie ułożyłem w głowie tak, że cały ten motyw z tym łańcuchem i z tym przekazem to był taki bullshit, który ona im wkręcała, żeby stworzyć ten taki
wreszcie religijny... No ale oni nie byli tam potrzebni. To, żeby wszyscy inni wyszli, zupełnie nie było jej potrzebne, no, tak? Ona i tak działała sama.
No tak, ale mieli plan najpierw wymordować tych innych ludzi, więc zakładam, że to była zemsta ogólnie dużo szerzej zakrojona.
No to była zemsta zakrojona, jak najbardziej za to, jak ich tam wszystkich potraktowano, zostawiono i tak dalej, a jakby to,
no tak, ale
to jest
ona
jakby
użyła...
trochę inna zemsta, niż jakby ta jej prywatna zemsta za to, że one się tam zamieniły, dobra.
Okej, Radek, twist to jest twoja interpretacja.
Ale tylko to powiem, bo to jest fajne na poziomie też symbolicznym, że ona była tym... pierwszym świadomym osobnikiem, którym, wiesz, może rozpocząć ewolucję, nie? Bo ona była już wyżej. Ona była jedną osobą, która była wyżej, wiedziała, co się dzieje wyżej, wiedziała, jaki jest status wyżej i ona mogła, wiesz, być tą jedyną, która mogła rozpocząć ewolucję. Tych, wiesz, te wszystkie baranki, tych króliki, no to dosłownie były pokazane jako króliki, nie? Które sobie tam kicają, wiesz, nie wiedzą, co ze sobą zrobić, bo mają jedną rolę, mają się po prostu tam obijać o te ściany i żyć sobie tam niżej i być tymi klonami przygotowanymi tam do czegoś, nie? Do tego wielkiego planu rządu. A ona była tym, która już wiedziała, była przesiąknięta w jakiś sposób, chociaż była dzieckiem, to była przesiąknięta tym życiem na górze. Wiedziała, jaki to jest status, że tam jest lepiej, nie? I dlatego ta rewolucja, nie? Że jak już żyła na dole, znowu chciała wrócić na ten poziom. I to też było jakieś, wiesz, jakieś takie pospolite ruszenie, dokładnie, żeby wszyscy tam wyszli i zmienili tą sytuację. Ale zemsta też była ważna w tym. Dlatego jest ta cała teatralna przemowa w tym mieszkaniu i to, że ona się z nią tam jeszcze bawi, tłumaczy jej wszystko i zobacz, udało mi się przeżyć, udało mi się przetrwać, udało mi się wyjść. Masz, wiesz, przejęłaś moje miejsce, ale to już koniec, nie? Teraz znowu wróciłam, nie? Udało się, że można to zmienić. Można
no to też, że ją, wiesz, tymi kajdankami przykuwa, nie? To jest tak najbardziej taki psztyczek w nos, prawda? To teraz ja ci zrobię to samo.
To mnie nakierowało na to, że to jest bardzo...
Załóż kajdanki.
No to był właśnie taki znak dla mnie, że to nie jest, wiesz, szeroki plan powiedzenia czegoś, tylko no zemsta, bo no jasno wiadomo, do czego te kajdanki się odnosiły, nie? Do tego, jak ona sama została tam przykuta do tego łóżka. No dobra, słuchajcie, to przejdźmy do tego meritum. W takim razie porozmawiajmy o tym, a w zasadzie ja was chętnie posłucham, o czym to jest...
Ty nas chętnie posłuchasz.
Już wam mówię. O czym to jest film ogólnie, nie? No bo ustaliliśmy, że no to jest horror i tak dalej, ale no wiadomo, że on ma jakieś tam drugie dno. Bo przyznam szczerze, że właśnie mnie nie za bardzo to ruszyło na tym takim poziomie, no nie wiem, no na jakiegoś drugiego dna, czy jakiejś metaforycznej interpretacji tego wszystkiego. Inaczej niż Pocket Out, nie? Jak wyszedłem Pocket Out, to mówię, kurde, tak świetny polityczny, społeczny komentarz ukryty pod płaszczykiem chujowego horroru, no to jest cudo, nie? Tutaj nie miałem tak. Tutaj miałem takie wrażenie, że bardzo tak szczątkowo nakreślono tą całą mitologię i tą taką sytuację dziwną, ale na tyle szczątkowo, że w zasadzie można podpisać pod to setkę różnych interpretacji i dla mnie to jest trochę za mało. Wolałbym dostać coś konkretniejszego po prostu w tym temacie. Coś, co, no nie wiem, może po prostu ja czegoś nie widzę, no bo i nie trafiło to do mnie. Nie? Mam wrażenie, że wiesz, że motyw z ludźmi, którzy tam ukrywają się, są przetrzymywani w zasadzie w tych tunelach pod USA, no to można odnieść do tak wielu rzeczy. To mogą być, wiesz, to mogą być czarnoskórzy albo jakaś inna uciskana mniejszość. Wiesz, ci ludzie w cieniu. Tam jest powiedziane, że to są ludzie, którzy żyli w cieniu. I wiesz, zostali...
Imigranci.
Tak, imigranci. No, wiesz, jest masa... No i oczywiście, nie wiem, jakieś biedniejsze warstwy po prostu społeczeństwa. Nie, ci ludzie, którzy tam gdzieś siedzą w podziemiach, w cieniu, ukrywają się, a jak przyszedł czas, no to wyszli wreszcie na powierzchnię i policzyli się tutaj z ludźmi na górze. I dla mnie to było takie bardzo nic ciekawego, nie? Ale celowo nie czytałem innych interpretacji, ani żadnych rzeczy w internecie, analiz i tak dalej. Znaczy obejrzałem parę i nie były satysfakcjonujące, ale nie szukałem głębiej. No więc ciekaw jestem, jakie wy macie pogląd na to, o czym jest Us i o czym opowiada.
Znaczy dla mnie ten podstawowy, taki powiedzmy najważniejszy klucz interpretacyjny, o którym jakby sam autor mówi też, że tak, to miało być przede wszystkim o tym, chociaż oczywiście no każdy może tam szukać też zupełnie innych warstw i to też jest jak najbardziej w porządku. Jakby ten podstawowy klucz jest dla mnie jasny, że to jest film o Ameryce. Bo po pierwsze, no to mamy tę scenę jeszcze podczas tej home invasion, kiedy oni zapytani o to, czym są, odpowiadają, my jesteśmy Amerykanami. No i po drugie mamy tę wieloznaczność interpretacji oryginalnego tytułu, no który możemy czytać jako Us, a możemy czytać jako US. No jakby tu sam autor potwierdził, że on opowiada o współczesnej Ameryce i o lęku przed innym. I to inne, on mówi other, no i ten other to może być tak naprawdę, no trochę tak jak powiedziałeś, tak, w zależności od tego, kogo się boimy. To może być imigrant, w przypadku którego boimy się, że zabierze nam pracę. To może być sąsiad, który głosował inaczej w ostatnich wyborach i boimy się, do czego mogą doprowadzić jego wybory. To może być osoba, no jakkolwiek obca nam po prostu, rasowo, kulturowo. To może być oczywiście właśnie ktoś też biedniejszy, a równocześnie to jest to takie other, którego się też trochę boimy w nas samych. I to jest ten klucz, który mnie jakoś tam gdzieś najbardziej rusza, że na pewnym etapie czasami sami sobie tak trochę nie ufamy, że po pierwsze, no mamy tę taką swoją mroczniejszą stronę, którą często gdzieś tam tłamsimy i tu już jakby, wydaje mi się, że bardzo dużo jakby można tutaj do tego przypisać. Ja to jeszcze sobie tak, nie wiem, to już może być nadinterpretacja, powiedzmy, bo to jest coś, co gdzieś tam wyłącznie w mojej głowie się zalęgło, że jak mamy te odniesienia do tego łańcucha, prawda, tego Hands Across America, no to jak wiemy, ta oryginalna akcja w latach 80. ona nie była wielkim sukcesem. No raz, że tego łańcucha im się nie udało utworzyć, dwa, że zebrano dużo mniej pieniędzy niż planowano, no i koniec końców jakby no tej akcji nie wspomina się szczególnie dobrze. A z drugiej strony mamy pokazanie tego, że w momencie, kiedy to ci ludzie z tego podziemia się za to zabierają, no to im to wychodzi. Mimo, że oni teoretycznie są no w jakimś sensie no mniej uprzywilejowani, tak? Na każdym poziomie w stosunku do tych ludzi, którzy żyją nad. No i to też jakby, że z jednej strony, że ci, którzy właśnie są stłamszeni, kiedy dać im te szanse, to, że oni czasem mogą więcej, a z drugiej strony w tym kluczu, powiedzmy, gdzie to się odwołuje do jakiejś tej naszej takiej mrocznej natury, to, że kiedy jednoczymy się powiedzmy w jakichś takich ze złych pobudek, kiedy te nasze mroczne strony się jednoczą przeciwko czemuś, to też potrafią być silniejsze niż te dobre strony, tak? Że kiedy, nie wiem, chcemy się zebrać, żeby, nie wiem, dokopać czemuś, powiedzmy, kiedy chcemy, nie wiem, właśnie uciskać kogoś, to ma takie, nie wiem, większe szanse powodzenia, czy właśnie to może zadziałać lepiej, niż kiedy próbujemy coś zrobić w szczytnym celu. No i wydaje mi się, że każdy gdzieś tam coś swojego może do tego dopisać, no ale jednak ta podstawowa interpretacja, no to jest po prostu polityczna, związana z tym, jak obecnie wygląda sytuacja w Stanach Zjednoczonych, jakie lęki ma też sam autor.
Okej, okay, rozumiem. Tylko kurczę, właśnie nic nowego dla mnie, nie? Już tak mam wrażenie, że to jest powiedzenie o czymś, co wszyscy wiedzą już. Jakby każdy wie, jak wygląda struktura społeczeństwa. No nie są to magiczne węgorze, więc no.
No właśnie, ja wolę to od magicznych węgorzy.
No. Ale wiesz, ale to jest coś takiego, o czym trzeba mówić, nie? Trzeba przypominać. To też o to Jordanowi Peele'owi chodziło, żeby powtarzać rzecz, której niektórzy nie rozumieją, nie? Dlatego już tytuł mówi, że to jest US, nie? Stany Zjednoczone. Żeby prosto w twarz trzeba czasami pewne rzeczy pokazać. I też to jest fajne, ja się zgadzam ze wszystkim, co Marta powiedziała. Jeszcze dodam tylko do tego, że nie, no zgadzam się, bo to jest bardzo dobra analiza i wiesz, będę się tylko powtarzał, a nie chcę się powtarzać, nie, bo się zgadzam w wielu kwestiach. Ale też dodam jeszcze, że to jest fajny film pokazujący powstawanie sztucznych podziałów, nie, jakie w Ameryce były, że wszyscy, wiesz, jesteśmy z tymi samymi ludźmi z krwi i kości i tutaj w ogóle to jest pięknie pokazane przez mechanizm takiego największego science fiction, z tego Twilight Zone wziętego tego Dynksa, że mamy, wiesz, rząd, który robi te jakieś dziwne rzeczy i robi klony akurat. I on robi najbardziej sztuczny sposób robi podział. Bierze ludzi, tak, że wszyscy są, wiesz, tacy sami i dzieli ich, wiesz, na dwie te jednostki, ustawia ich, wiesz, na różnych poziomach tego drabiny społecznej, nie? Jedni idą po ziemię, drudzy sobie funkcjonują normalnie na górze, ale wszyscy są, wiesz, tacy sami, ale jest ten sztuczny podział zupełnie, nie? Bo musi być podział, bo trzeba jedni muszą być wyżej, muszą kontrolować innych. I to jest bardzo fajnie pokazane, nie? Że jak oni się zamieniają tymi miejscami, to ci, którzy byli niżej, tak jak mówiłeś, że oni działają lepiej, potrafią się, wiesz, do jakiegoś wspólnego celu, do osiągnięcia wspólnego celu zwołać, żeby działać, potem zrobić ten cholerny sznur, który był,
tak,
wiesz, posypał się w realnym świecie, zupełnie to się posypał ten pomysł. A oni to zrobili i to jest bardzo fajnie, takie właśnie sztuczne tworzenie podziałów, że jesteśmy tacy sami, powinniśmy, jednak żyjemy na jednej planecie, powinniśmy się jakoś dzielić tym, pomagać sobie, żeby jakoś przetrwać, a tutaj są te sztuczne podziały w najbardziej sztuczny sposób, jaki można sobie wyobrazić, czyli klonowanie, nie? No i to jest dla mnie bardzo fajne. I też nie mam problemu z tym, że można wiele interpretacji w to władować, bo no kurczę, to jest coś, o czym tak jak mówię, że trzeba to powtarzać i po co miał się skupić właśnie na jednym, tak jak było w Get Out, że mieliśmy tylko ten problem czarny skóry i tam już o tym opowiedział, nie? A tutaj mm-hmm. no, w prosty sposób, w uniwersalny sposób chcę powiedzieć o wszystkich, i o imigrantach, i o problemie, wiesz, biali, czarnoskórzy, i o tych nierównościach społecznych. I kurczę, dla mnie to działa, fajnie się to ogląda. I też ta cała w ogóle warstwa symboliczna super w tym gra, jak mamy na przykład ten cudowny kardigan, w którym chodzi Lupita Nyong'o, nie? I mamy tą czarnoskórą kobietę, która ubrana jest na biało, nie? Ma tego swojego sobowtóra, który ubrany jest na czerwono i ona czym więcej się tam walczy z tymi klonami i coraz więcej ich tam pacyfikuje, tym bardziej, wiesz, ten biały kardigan robi się czerwony, nie? Że ona na końcu jest praktycznie w czerwonym kostiumie, tak jak ten jej klon, nie? I to jest super pokazane, że no, są tacy sami, przenikają się, nie? Ale jednak są te podziały. Mi się to podobało, nie miałem z tym problemu.
Jeszcze chcę się odnieść do tego, że mówisz, że jakby to już wiemy, prawda? Wydaje mi się, że my to już wiemy, wiesz? Ale tak jakby, jak spojrzymy w tej chwili, co się dzieje społecznie, nie tylko w Ameryce, no ale też u nas, to, że wciąż to other, to takie, co jest inne i obce, budzi jednak największy lęk w ludziach. Że ludzie bardzo często boją się tego, czego nie znają, no właśnie na takim podstawowym poziomie, tak? Że i później reagują na to nienawiścią, reagują na to strachem. I że to jest naprawdę ważne, żeby o tym teraz mówić, tak? Że no właśnie nie powinniśmy się tego other bać, bo może się okazać, że tak raczej się okaże, że tak naprawdę to jest ten sam człowiek, prawda?
No tak, ale w filmie przyszli się pozabijać tak od razu. Wiesz, to nie jest tak, że oni przychodzą z dobrymi intencjami, ale na skutek nieporozumienia zaczynają się zabijać. No, oni przychodzą z planem,
przychodzą ich zabić, bo byli traktowani jak byli traktowani, tak? No bo w jakimś momencie właśnie ta nienawiść, z którą ta grupa właśnie tych other się spotyka, też możesz jakby, no to się spotka z jakimś backlashem w jakimś momencie, no właśnie, więc przestańmy nienawidzić tych innych, no bo jak oni się w jakimś momencie wkurzą, to przyjdą i nas pozabijają. No to jest oczywiście już taka bardzo daleko posunięta interpretacja, ale no... I jeszcze ja chciałam jedno w kwestiach tych rasowych, no bo jakby mówimy, że no to nie jest film o problemach rasowych, jakby to, jakiej rasy są główni bohaterowie, nie jest ważne, ale właśnie czytałam taką ciekawą wypowiedź Jordana Peela, gdzie jakby to też jest w jakimś sensie ten element gry z widzem, bo widzowie idąc na ten film w jakiejś tam części zakładają, że przez to, że główni bohaterowie są czarnoskórzy, że to będzie film o tym, że to będzie film o jakimś problemie rasowym, że to będzie istotne. I Jordan Peele wtedy mówi po prostu takie, aha, zastanówcie się, dlaczego tak sądziliście. Dlaczego z samego faktu, że jako głównych bohaterów obsadzam czarnoskórych, to by miało być wątkiem w filmie. I wydaje mi się, że sam fakt, że to nie jest komentarzem, jest komentarzem. I to też jest, czymś ciekawym. To też w połączeniu z tego wypowiedzią, że on chce obsadzać czarnoskórych aktorów w swoich filmach, prawda? Bo białych już widział.
Okej. Okay. Nie, no to spoko. No, te wasze interpretacje są sensowne. Po prostu, kurczę, no. To najwyraźniej nie dla mnie. Bo...
Ty chciałeś węgorze.
Nie, no.
Podoba mi się ten ukryty diss.
Nie, właśnie ja... To nie jest ukryty
diss. Ja kocham te węgorze.
Nie, ja jestem... Słuchajcie, ja jestem przekonany, że to wynika bardziej z tego, że po prostu ja się nastawiam na coś innego. Szczególnie po Get Out, bo właśnie Get Out było dla mnie, bo Get Out było o białych, wbrew pozorom. O tym, jak... właśnie tacy ludzie jak ja, wiesz, biali, postępowi, tutaj chcą się bratać, wiesz, puszczają sobie Travisa Scotta i Drake'a i wiesz, i jest fajnie. Mógłbym się skumplować z jakimś czarnym ziomkiem, czemu nie? A ten film pokazał, jakie to jest powierzchowne bardzo, nie? Jak bardzo często osoby takie jak ja właśnie kompletnie nie rozumieją, na czym polegają problemy czarnoskórych osób z oczywistych względów. I to wiesz, to mnie uderzyło, bo to było coś kompletnie innego niż mówiły do tej pory filmy o problemach rasowych. Nie wiem, o problemach rasowych. I wiesz, i trochę oczekiwałem jakiegoś bardzo fajnego, konkretnego komentarza tutaj. Ja dostałem coś takiego bardzo właśnie uniwersalnego, co nie jest dla mnie aż atrakcyjne, nie? Ani interesujące z tego punktu widzenia. Także dla mnie As pozostanie raczej po prostu ciekawym horrorem, nie? A nie czymś interesującym, powiedzmy, na właśnie tym drugim poziomie. Ale też jest ta cała fajna dyskusja właśnie o czarnoskórej obsadzie, o tym, szczególnie jak Jordan Peele powiedział, że będzie obsadzał czarnoskórych, bo czemu nie? Bo takich ludzi, bo widział już białych, nie?
Tak, bo film z białym już widział.
I miałem nadzieję, że nie podniosą się głosy o rasizm, ale się podniosły.
Oczywiście, że
się
podniosły. No,
bo jakby... biedni biali aktorzy są dyskryminowani. Wiecie, ci biali aktorzy, których wcale nie jest większość w Hollywood i czarnoskóry reżyser, który się wychował w czarnoskórej rodzinie prawdopodobnie.
Nie. Nie, Jordan Peele jest mieszanego pochodzenia i jego ojciec był czarnoskóry, tylko że on nie wychowywał się z tym ojcem. On wychowywał się z matką, która była białą kobietą.
Jezu,
mieszkali w Nowym Jorku w Upper West Side, czyli w takiej no, dzielnicy jednak powiedzmy uprzywilejowanych osób. I więc właśnie on opowiadał o tym, że on zawsze miał problem, żeby się gdziekolwiek zaklimatyzować, no bo nie pasował do tego powiedzmy typowego środowiska czarnych i nie pasował też do typowego środowiska białych, no zwłaszcza, że powiedzmy z wyglądu ma dosyć ciemną karnację.
No tak,
i że tak naprawdę on bardzo długo nie mógł się gdzieś tam odnaleźć. I stąd między innymi właśnie ta jego przyjaźń z Keeganem Michaelem Kane, który też jest właśnie mieszanego pochodzenia i mierzył się gdzieś tam w życiu z podobnymi problemami. To im tam pomogło nawiązać współpracę.
No to jest tak, tym bardziej, wiesz.
No, ale dlatego to fajnie wyglądało w Aznie, jak mieliśmy zderzenie tej czarnej i białej rodziny i tej przyjaźni, który wie, że oni się w ogóle są niedopasowani, nie? I tu mamy tego alkoholika, który się tam gdzieś wala po tej plaży, nie? I mamy tych czarnych, którzy też zupełnie na innych falach nadają, nie? I jaka to jest trudność, żeby oni się połączyli, nie? I mamy też przez ten pryzmat właśnie biografię Jordana Peele'a, że u niego to musiało być, wiesz, na okrągło. Całe jego dorastanie się wiązało z tym, że nie umie się nadawać na tych falach, nie umie ich dostroić, żeby to jakoś funkcjonowało, nie? To jest super wątek i dlatego czekam, co on pokaże w następnych filmach, nie? Bo to jest facet, który no, ma zupełnie unikalne wychowanie, żeby mówić o tych problemach, nie? I też nie można powiedzieć, że on jest czarny, to mówił o problemach czarnych i tylko o tym, bo nie wie, jak to biali tam mieli, nie? Ale nie, to jest typ, który dokładnie wie, jak to wygląda z dwóch stron, nie? Jak to funkcjonuje.
No właśnie o to chodzi, nie? Masz reżysera, który tym bardziej jakby zna problem z dwóch stron i jak najbardziej zna doskonale problemy z komunikacją obu stron.
Tak, właśnie on o języku dużo mówił, bo on się jakby wychował w tym języku białych, mówił z akcentem białych, ze słownictwem białych ludzi i to był właśnie też między innymi ten jeden z problemów, z jakimi się tam potem spotykał.
I w tym momencie dawanie szans czarnoskórym aktorom, którzy no, mają mniej ról w Hollywood. I to z wielu czynników wynika. Zarówno czynnika tego, że jest mniej czarnoskórych aktorów, ale też z tego, że domyślnie bohaterowie są biali, bo publika jest w większości biała siłą rzeczy. To jest traktowane przez jakieś losowe osoby jako rasizm, gdzie to nie ma absolutnie nic wspólnego z jakąkolwiek definicją w zasadzie rasizmu. Zresztą były badania, teraz nie będę przytaczał dokładnie, bo nie mam tego przed oczami, ale były badania odnośnie casting calls, że oczywiście casting calls, gdzie rola biała jest zdefiniowana jako właśnie biała, jest najwięcej, potem jest ról, gdzie jest zdefiniowana jako czarna. Natomiast kiedy nie ma tej definicji, w sensie może być aktor o dowolnym pochodzeniu etnicznym, to i tak w jakimś tam naprawdę przeważającym stopniu rolę dostają biali, nie? I niezależnie od tego, z czego to wynika, czy to wynika, nie wiem, z uprzedzeń ludzi, którzy przyjmują aktorów na castingach, czy wynika z czystej po prostu demografii tego, że jest dużo mniej aktorów czarnoskórych, no to i tak urozmaicenie, powiedzmy, filmów, zrobienie tego jednego filmu, gdzie jest czarnoskóra rodzina, a nie biała rodzina
i raz do roku
i czarnoskóry kumpel, no to naprawdę nie jest zbrodnia w tym momencie, nie? Szczególnie, że jak widać, Peele podchodzi bardzo dojrzale do i zna sprawę właśnie z dwóch stron, nie? Co jest bardzo ciekawe.
I też wiesz, że tych czarnoskórych aktorów też niełatwo zaszufladkować, nie? W jakichś rolach, na przykład taki Winston Duke, jakby tutaj się nie pojawił, to po Black Pantherze, no gdzieś by grał jakieś ogony, pewnie tych, wiesz, wielkich gości, którzy coś tam krzyczą i są wielcy, to jest ich, wiesz, główny ten atut. A tutaj, wiesz, zrobi coś nowego, nie? Otwiera się nową rolę, gra tego ojca, już nie tego wielkiego wojownika. No i to jest szansa też, żeby ci aktorzy mieli łatwiejszy start w innych rolach, nie tylko żeby ich wrzucać w te konkretne, które, bo to jest dla czarnego rola i...
Tak.
I
no przecież Lupita Nyong'o, która przecież ma Oscara za oczywiście rolę czarnoskórej niewolnicy, no bo za co by innego. A tutaj przecież pokazuje, no, że jest tak wybitna moim zdaniem w tym filmie. To jak po prostu gra tę jedną i drugą postać, to co ona też robi tam fizycznie czy głosowo, no to jest w ogóle niesamowite. To jest dla mnie poziom oscarowy taki.
No mnie zawsze robi wrażenie, jak aktor czy aktorka, wiesz, grają ciałem, bo to jest, no nie wiem, zawsze wygląda dobrze. A jak, wiesz, porównasz na przykład styl poruszania się Red i no to jest, świetnie jest to pokazane. Nie?
Jezu, ta scena baletowa w finale, nie? Jak z tym nożem tam wywija,
Przepiękne.
No, to jest super. Okej, jeszcze ostatnie pytanie, takie bardzo losowe odnośnie tego filmu. Nie mieliście wrażenia, że film jest troszkę właśnie taki pretensjonalny? Jest sporo takich scen, które troszkę próbują być zbyt głębokie?
Znaczy oczywiście, że jest tam mnóstwo takiej symboliki, to... którą widać, prawda?
Ale poczynając takiej od bardzo łopatologicznej symboliki. Na zasadzie, zobacz, jest 11:11, cztery jedynki, magiczna liczba i wcześniej był ten cytat...
Jeremiasza, tak?
Tak, też 11:11 i te... I
to nie, takie... nie wiem, czy sprawdzałeś, co jest w tym cytacie, jakby w tym pasusie.
Sprawdzałem i miałem taki cringe w tym momencie. Mówię, nie, no błagam. Ale no, to jest bardzo subiektywne, nie? Dlatego pytam, czy wy nie mieliście tak, że oglądacie i tak... Bo mam wrażenie, że nie było takich elementów Get Out, takich bardzo... gdzie film próbował tak, wiesz, dać jakąś ładną, taką głęboką scenę. I to mi się... Przynajmniej, że mi się gryzło, wiesz, z tonem wielu scen, z tymi żartami o Ofelii i tym okładaniem się kijami i masz takie scenki, które są, wiesz, te króliczki biegające po podłodze. Znaczy, Alicja w Krainie Czarów, słuchajcie.
Na króliczki jest wyjaśnienie. Inne niż Alicja w Krainie Czarów. No, mianowicie takie, że Jordan Peele uważa króliki za przerażające. To znaczy, generalnie w tym filmie jest dużo takich symboli, które odwołują się gdzieś do dualizmu, że coś jest podwójne, czy składa się na dwa, tak jak nożyce. Dlaczego biegamy z nożycami, a nie na przykład z nożami? Bo nożyce to są te dwie części, które się składają w jedną część, prawda?
Oh
i równocześnie mogą coś przeciąć.
Nie.
I Jordan Peele uważa, że jakby jeśli chodzi o królestwo zwierząt, to takim symbolem dualizmu są króliki, bo króliki są równocześnie takie bardzo miłe i puchate i takie urocze, a jednocześnie są według niego przerażające. No i królicze uszy są trochę jak nożyce, wizualnie. Ja wiem, teraz uznasz ten film za jeszcze bardziej...
O Jezu, jeszcze gorzej niż myślałem.
Znaczy, mnie to nie przeszkadza z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że horror kojarzy mi się z tą symboliką, z tymi właśnie godzinami, z tymi, że potem jak bohater się nie spojrzy, to widzi jakąś określoną, nie wiem, godzinę, datę, cokolwiek gdzieś tam. Z takim powracaniem do jakichś elementów, które mają nam gdzieś tam właśnie migać przed oczami. Mamy dostrzec to, że to się powtarza. No i tutaj mamy dostrzec ten dualizm we wszystkim. No i okej, no jest
no tego... łapię, okej. Jakby już te dwie jedenastki już mi jest, już okej, czaję, nie wiem, o co chodzi.
Ale, znaczy... Nie wiem, czemu mi to nie przeszkadza. Jakby nie mam jakiegoś wielkiego czegoś na swoją obronę tutaj, no nie przeszkadzało mi to.
Znaczy ja mam trochę takie zboczenie, że strasznie mnie wkurzało się pretensjonalizm.
Znaczy ja mam w sobie tę taką nutkę pretensjonalizmu. Wiesz, może to dlatego mi nie przeszkadza.
No właśnie, mnie to zawsze
ubiera. Chóry mi przeszkadzały. Jeśli coś mi przeszkadzało, to faktycznie te dwa czy trzy momenty, kiedy nagle włączają się chóry, bo uważam, że reszta ścieżki dźwiękowej jest super, tylko te chóry nie wiadomo skąd.
Nie, no właśnie, kurczę, a w tym filmie się, może wiesz, może jakby cały film był taki maksymalnie przegięty i szedł w to od początku do końca, to bym to kupił. Ale wiesz, szczególnie, że ten film się zaczyna tą świetną scenę, jak ta dziewczynka po prostu idzie sobie po plaży i to wszystko jest takie, wiesz, takie, no nie wiem, nie masz jakiejś muzyki na początku przynajmniej samym, jakiejś takiej, wiesz, dramatycznej. Po prostu idzie po tej plaży.
To jest taki obyczaj od Kinga, nie?
No i wiesz, że coś się wydarzy złego zaraz, nie? I czekasz na to, ale nie masz żadnego... No okej, był ten typ z tą tabliczką, ale mówię, no dobra.
No
to...
był już od
początku. Ale to było takie, to mi się nawet nie wydawało, to mi się wydawało bardziej takie kiczowate. Mówię, okej, pasuje nawet do tego, wiesz, otoczenia tutaj, tego do swojego miasteczka, no spoko, nie? Ale właśnie potem było tego za dużo, nie? I miałem wrażenie, że to było troszkę... Ładnie wizualnie wyglądało, ale nie wiem, czy też nie przesadzi właśnie z tą stylizacją tego, nie? Z tym, że oni mieli tę rękawiczkę, no, jak Michael Jackson.
No tam jest ta stylizacja ATS-owa, tak? No rękawiczka, te kostiumy, thriller na koszulce, no i tam...
No właśnie miałem wrażenie nawiązanie trochę...
do szczęk, no tego jest tam dużo, tego można... Myślę, że tam jest nawet więcej niż tak dostrzegliśmy po pierwszym seansie.
Po prostu tłumaczek dla mnie, nie? Miałem takie wrażenie, że trochę za bardzo chciał, a gdzie właśnie szczególnie w kontraście, cały czas porównuję do Get Out, to wiem, że to nie do końca sprawiedliwe, ale to tam tego nie było, nie? Nie miałem wrażenia, że tam jest tak bardzo wiesz, przestylizowane i że tak bardzo, że są te takie bardzo takie no właśnie sceny, które mają być głębokie i symboliczne i symbolizować nie wiadomo co.
Ja chcę tylko powiedzieć, że w ramach symbolizmu założyłam koszulkę z Alicją, która wpada do króliczej nory, tak więc mnie nie przekonasz
ja
tym,
mam Jokera,
że profesjonalizm
też
jest
ma,
zły.
Też ma, wiesz, podwójną naturę.
Ja,
nie?
Ja się ubrałem na biało, bo jestem biały.
Po prostu czekam, aż twój biały t-shirt zostanie zachlapany krwią.
A jeszcze dodam do tej pretensjonalności, bo też mi to nie przeszkadzało, bo to było bardzo eleganckie.
Ale złapałeś to, tak? Ja też widziałeś
tak. Tak, bo ja sobie znalazłem recenzję, moją mini recenzję, którą wysłałem ci, bo się widzieliśmy wtedy wszyscy razem we Wrocławiu, bo pamiętam, że wtedy byłem na filmie i od razu po filmie ci napisałem. I As to pretensjonalny, śmieciowy odcinek Strefy Mroku, zasrany komentarzem społecznym i slasherówą. Piękno. I się dalej tego trzymam. To jest moja ostateczna recenzja tego filmu, bo nie miałem z tym problemu, bo to było bardzo ładnie zrobione, bardzo eleganckie i wiem, że Pil chciał to powiedzieć, bo to czułem przez cały film, że on, to nie było tak, że on to po prostu mówił, że wiesz, żeby nawalić tam symboli, żeby sobie to było. Ja to czułem przez w każdej klatce tego filmu, że ten facet chciał dokładnie to powiedzieć w taki sposób, w jaki to powiedział. I że ma jeszcze, wiesz, w głowie kupę podobnych, fajnych pomysłów na filmy, żeby dalej je robić i w podobnym stylu i dalej opowiadać to, o czym chcę opowiadać. I dlatego mi to w żaden sposób nie przeszkadzało. I też teraz dlatego czekam, jak się będzie rozwijać ta Strefa Mroku, którą tam nadzoruję, bo już pierwsze dwa odcinki były spoko, więc zobaczymy, jak te jego dalej plany będą wyglądać.
No plus też jeśli chodzi o filmy, no to powiedział, że Get Out i Us to są dwa filmy z takiej planowanej tetralogii, która jakoś tam się między sobą będzie łączyć, więc czekamy też na kolejne dwa filmy.
No nie, no to jest inteligentny facet, nie? Nawet jak mi ten film nie przyszedł do gustu aż tak, jak poprzedni, no to nie skreślam, wręcz przeciwnie, będę czekał też na drugi film, bo też, wiesz, no mogę nie kupować klimatu do końca, ale czy tych klimatów tak ogólnie, ale wiem, że gość ma pomysł, nie? Jakby właśnie, że wie, co chce powiedzieć, nawet jeśli nie do końca jest to, co ja bym chciał usłyszeć, to niech mówi dalej.
Może czasem tak jest w życiu.
No to czasem tak jest w życiu, ale no to jest też fajny film, żeby o nim pogadać właśnie, nie? No dobra, słuchajcie, czy macie jeszcze jakieś końcowe wnioski i będziemy, myślę, kończyć. Jeśli nie o As, to nie wiem, o tym, co nie wiem, może o przyszłych planach. Co byście chcieli zobaczyć w takim razie?
No mieliśmy już rasizm.
No mieliśmy już taki...
Mieliśmy trochę, powiedzmy, klasizm. No to nie wiem, co następne. Lęk przed gejami. Niech geje zażynają ludzi w kolejnym filmie. Nie no. Okay. Tak naprawdę co mi pan Pil pokaże, to ja z ciekawością sprawdzę. I co? No i tyle. Ja się wyprztykałam ze wszystkiego mądrego, co miałam przygotowane do tego odcinka.
Ja mówię, niech chłop dalej robi dobrze. Dokładnie. Niech uczciwie zarabia na chleb, bo to jest dobrze zarobione, fach w rękach ma, umie opowiadać. No niech pracuje, niech mi tam rzuci jakiś filmik. Ja pójdę znowu i powiem kilka słów. No. Łukasz, żeby głupot nie mówił już o filmach Jordana tak. Peele'a i będzie fajnie.
Ja bym zobaczył, jeśli on siedzi już w klimatach Twilight Zone i widzę, że jest obskany, jeśli chodzi o operowanie kiczem i tymi wszystkimi takimi śmieciowymi elementami horrorów, niech zrobi Monster Movie. Takie, wiesz, totalne monster movie, gdzie są jakieś potwory. I te potwory mogą symbolizować, kurde, milion rzeczy, jest okej, ale niech będą jakieś potworki.
Z mackami.
Mogą być macki, mogą być włochate, mogą być z łuskami, obojętnie. Wiesz, jest w latach 70. była cała masa takich mega chujowych horrorów, idąc na VHS, te wszystkie czady, te wszystkie, wiesz, jakieś takie exo, jakieś, wiesz, nikt o tym nie pamięta już dzisiaj, niech on sięgnie po takie rzeczy, podejrzewam, że zna to na, wiesz, na pamięć.
No czada na pewno, bo jest nawiązanie w otwierającej scenie, nie?
No tak, no to zresztą tam były potwory z kanału, więc okej, ale no chodzi mi bardziej o typ filmu niż o ten konkretny. Ale niech weźmie właśnie jakieś taki śmieciowy monster movie z lat 80. i coś na bazie tego zbuduje. I to też jest dobra baza do, wiesz, jakiegoś komentarza społecznego. Myślę, że będzie chciał coś takiego wplecić, to ma być część trylogii, powiedzmy. Ale myślę... To jeszcze dwa filmy. No to tym bardziej. To tym bardziej jest miejsce na monster movie, jeszcze z jakimiś potworami. Niech potwory symbolizują czarnoskórą mniejszość, albo gejów, albo kogokolwiek innego, albo nas wtedy i odwrotnie. Nie wiem, ale ja bym coś takiego zobaczył, bo myślę, że gość ma rękę do tego, żeby zrobić z tego coś fajnego, nie? No bo nie mamy dużo takich filmów o potworkach w tym momencie, nie? Jak już to jakieś slasherowe rzeczy, albo duchy, albo coś w tym stylu, a potwory...
Ostatnie dobre to James Gunn.
No, kurczę.
Slither był ostatnim dobrym.
Ale Slither trudno mówić o jakimś drugim dnie, nie? Tam, no. Miałeś po prostu...
Ale był wybitny. No. A wiesz, co ja bym zobaczył od tego, no. Od Pila? Że połączył naprawdę dwie konkretne marki, bo te crossovery są w modzie między markami i żeby zrobił Us versus Cure for Wellness. I to było idealnie. okazji by było.
Ten stuletni, nie, 300-letni baron będzie antagonistą.
Tak, tak.
Okazji, on stał walczy, za wszystkim.
Walczy z klonami. Będą jego zamek, te klony szturmować, wiesz.
A tam węgorze.
A może to on robił te klony, on za tym stał tak naprawdę, wiesz, współpracował z rządem USA i tworzył te klony, żeby transferować swoją świadomość przez nie na przykład. Ale wrzucił to. I klony się teraz będą mściły za to. No bo w Ameryce nic nie ma, nie? Poza tą jedną rodziną i reszta pozabijana.
No oni pojechali do Meksyku, więc w Ameryce też już ich nie ma.
To nie wiem.
Nie, no klony urządzą po swojemu.
Jak jest mądry,
stworzą
jak jest
swój rząd.
Stoją z tymi, będą stały
na maszynę. I jakby zaczną powtarzać nasze błędy, to będzie takie, wiecie, takie koło.
Ale jak z dyskusji w internecie zyskają, jak one nie potrafią mówić ani pisać pewnie, nie? Więc...
Ale rozumieją język, tak? No bo ona się jakoś z nimi komunikowała, więc rozumiem język słuchany na pewno.
Tylko YouTube będzie
mówiony.
Istniał. Będą vlogi, gdzie one będą, wiesz...
Będą vlogować. I wiesz, miliony wyświetleń, nie?
Taki
PewDiePie.
Zrobią swój odpowiednik napisów końcowych.
Taki PewDiePie.
Bardziej merytorycznie niż... I tak, nie? No dobra, myślę, że to czas, żeby kończyć w takim razie.
Zaczęliśmy jak ostatni dziwacy, kończymy jak ostatni dziwacy.
Postaramy wszystko. Dzięki Marto za udział. Chwilowo żaden z podcastów, w których jesteś, nie działa.
Wszystkie są martwe.
Wszystkie są martwe, ale wrócą. Jak te klony z podziemi.
Najbliższe to chyba pod koniec kwietnia. Chyba w tym samym dniu, w którym premierują Avengersi, będzie premierować specjalny odcinek Czytu, więc jeszcze będziemy dawać znać.
No, ale będziemy cię widywać pewnie tutaj, plus najprędzej pewnie przy okazji Gry o Tron. Nie? No bo...
Przy okazji Gry o Tron, no i... W Endgame tak, też się wbijam, to już zapowiadam, żeby potem jak mnie nie weźmiecie, to będzie, że było.
Dyskusja spoilerowa po Endgame.
Cały dzień
takie
sobie zarezerwuję.
Sześć osób, wszystkie osoby, które kiedykolwiek były chyba na pizze, będą chętne.
Zrobimy z tego trylogię.
Ja proponuję nagrać to w ogóle na żywo, przy jednym stole.
Nie, bo to będzie chaos, ale to, totalnie trzeba będzie to podzielić na trzy części. Jeden o fabule, drugi o przyszłości, trzeci o tam scenie po napisach. I w każdym będzie musiał być inny skład,
osobny,
żeby wszyscy się
pomieścili.
Cameo będzie w każdym innym filmie.
Radek w oddzielnym odcinku, co robił Happy Hogan. I dlaczego Thor powinien znaleźć pracę.
Happy and Hawkeye update od Radka.
Każdy dostanie ten segment, w którym jest specjalistą.
No, ja będę mówił, że mi się nie podobało.
I że za dużo interpretacji reżyser mógł się zdecydować.
Słabo, ja oczekiwałem czegoś innego. No i dzięki Radek też...
Jak ktoś będzie chciał cieszyć, to będzie oglądał tego, wersję Oscara, bo Oscar będzie na pewno najbardziej zachwycony.
Oscar 5 godzin nagra, nie? Tak. O pierwszym akcie trochę.
O tym, czego nie zauważyliśmy. Bo wyszliśmy do łazienki, bo kola była duża.
Okej. Okay. I dzięki Radek za udział w tej dyskusji. My pewnie będziemy regularnie jakieś tam horrorki i inne rzeczy tutaj omawiać też.
Cmentarz dla zwierzaków. Musimy na tym też spotkać.
Możemy się zobaczyć po cmentarzu dla zwierzaków. No, czemu nie w sumie?
Ja jak coś to... Ja w tym okienku siedzę cały czas.
A jeszcze będzie horror Aligo Astera w tym roku, będzie It 2, także jeszcze będziemy mieli okazję pogadać. A wam
możemy
oczywiście...
też po tym, jeszcze po Twilight Zone, jak się skończy, trzeba coś zrobić, bo będzie fajne.
No, w sumie można by też to ogarnąć. No dobra, to w takim razie dziękujemy wam za oglądanie tego spoilerowego omówienia o Us i nie tylko. Dajcie znać w komentarzach, jeśli coś ominęliśmy, jeśli nie powiedzieliśmy o jakiejś kwestii, którą chcielibyście, żebyśmy poruszyli, no to odpowiemy w komentarzach, albo nie wiem, nagramy kolejny godzinny film, bo co to dla nas, nie, w tym momencie. Jakby w jednej minucie materiału jesteśmy w stanie mówić 40 minut, więc spokojnie jednej scenie możemy mówić godzinę. No i dziękujemy za oglądanie. Śledźcie dalej napisy końcowe. Będzie więcej, myślę, omówień filmów, które w jakiś sposób nas tutaj będą interesować. Trzymajcie się. Cześć.